To śpiewał Marek Grechuta, ale nie był to korowód. Jest godzina 7:38, słuchają Państwo Radia Wnet, studio Michał Karnowski, a przy telefonie pan Jan Leduchowski, poseł austriackiej partii, poseł do parlamentu austriackiego, Partia Ludowa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Jaka jest reakcja, jaka będzie reakcja nowego rządu austriackiego na to decyzję Komisji Europejskiej? Czy w ogóle będzie jakakolwiek reakcja?
No, będzie na pewno ostrożna reakcja. Sebastian Kurz po nominacji jako kanclerz pojechał do Brukseli, spotkał się z prezydentem Komisji Junckerem. I pytali się go, jak on to widzi, tą sytuację z Polską, i on był bardzo ostrożnie. Nie powiedział, jaką pozycję Austria będzie miała, i po tyle powiedział, że ma pełne zaufanie w pracy komisji. Więc trudno mi powiedzieć, jaka będzie teraz ostateczna decyzja. Tyle jest wiadomo, że Sebastian Kurz i też, ale też Partia Wolności nie krytykowali, powiedzmy tak, za bardzo Polskę i Węgry w ostatnich latach, więc oczekuję, że będzie podobne postępowanie.
A czy zmieni się austriacka polityka wobec Grupy Wyszehradzkiej? Czy coś na to wskazuje?
No na pewno. No po pierwsze Partia Wolności, przecież pani minister spraw zagranicznych jest nominowana przez Partię Wolności i Partia Wolności nawet w kampanii powiedziała, że Austria powinna wstąpić do państw wyszehradzkich. A Sebastian Kurz zawsze cenił państwa wyszehradzkich, więc na pewno będzie bardziej bliska współpraca z państwami wyszehradzkimi. Ale pod kanclerzem Kurzem na pewno w najbliższym czasie nie będzie Austria nie zostanie członkiem państw wyszehradzkich. To można wykluczyć.
Nie będzie polityki, która w Austrii będzie nazwana polityką habsburską albo post-habsburską?
To znaczy w tym sensie, że czujemy się blisko, że jesteśmy w tym samym kręgu państw środkowej Europy, mamy wspólną historię, się współpracujemy, to na pewno. Czy to ma też jakiś status formalny, to już jest inne pytanie. Może do tego dojdzie. No to by było na pewno, powiedzmy tak, organiczne rozwiązanie.
Pan, będąc posłem do Parlamentu Austriackiego, czuje jakiś historyczny związek z tymi posłami, którzy kiedyś bywali w Parlamencie Austriackim?
Tak, to muszę coś poprawić, bo ja byłem kandydatem do parlamentu, miałem bardzo dobry wynik osobisty, ale mi się osobiście w tym razie nie udało dostać poselstwo, więc to muszę poprawić, ale naturalnie jestem w bliskim kontakcie, mam kilka bliskich, którzy są w rządu i w parlamencie, i tyle mogę powiedzieć, naturalnie. Znaczy ja jak najbardziej osobiście to czuję jako Austriak polskiego pochodzenia, a klub partii chadeckiej do dziś jest zwany Polen Klub, bo tam był klub Polaków z czasu monarchii. Najbardziej wpływowy klub wtedy, więc jest jakaś ciągłość do dziś.
W polityce austriackiej, tej wewnętrznej, co się zmieni istotnego?
Na pewno się zmieni. No sam fakt, że jest Partia Wolności teraz w rządzie. Partia Wolności na przykład stawia ministra do spraw wewnętrznych. To na pewno to oznacza, co mnie bardzo cieszy, że rodziny są bardziej popierane. Na przykład za każde dziecko się płaci 1500 euro rocznie mniej podatków. To już jest znaczna zmiana, szczególnie dla tych, którzy mają więcej dzieci. Ale też jeśli chodzi o rolę o migrantów, o wsparcie finansowe dla migrantów, to będzie mniej wypłacone i będzie większa pomoc nie monetarna.
Więcej o polityce austriackiej na pewno będzie okazja porozmawiać, bo pewno od czasu do czasu bywa pan w Warszawie, a czy Wiedeń już oczekuje na pierwszą gwiazdkę?
Przepraszam, to jest pytanie, nie zrozumiałem.
Czy krótko mówiąc, czy atmosfera świąteczna w Wiedniu jest?
Aha, jaki jest czas świąteczny? No, w Wiedniu wszystko jest pięknie oświetlone. My się cieszymy, że mamy nowy rząd przed świątami. To tak zostało obiecane i na szczęście się udało. No i w nowym roku zaczyna się praca, zaczyna się realia polityczna. Na szczęście porównając z pierwszym rządem prawicowym 15 lat temu, nie ma żadnych większych demonstracji, nie ma żadnych sankcji przez Unię Europejską przeciw Austrii, więc wszystko wskazuje na to, że rząd nowy może spokojnie popracować.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrych świąt życzymy. Dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję.
Jan Leduchowski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:44. W studio Michał Karnowski. Ostatnio bardzo czytamy, są komunikaty CBA, właściwie codzienne komunikaty CBA, które mówią o kolejnych zatrzymaniach, kolejnych aresztowaniach, kolejnych podejrzanych, także Centralne Biuro Antykorupcyjne działa. Jakie są najnowsze wieści z tej agencji informacyjnej CBA?
No, tutaj muszę się wesprzeć portalem w polityce.pl. W mieszkaniu sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej pana Stanisława Gawłowskiego są funkcjonariusze CBA, proszę państwa. Chcą mu postawić wedle doniesień medialnych aż 5 zarzutów. Chodzi o ewentualną możliwą korupcję w czasie sprawowania przez pana Gawłowskiego funkcji ministerialnej. To jest 5 zarzutów, z których 3 mają charakter korupcyjny. Jeden z zarzutów dotyczy przyjęcia jako łapówki 2 luksusowych zegarków marki Tag Heuer, dobrze wymawiam, model Carrera 16. Inny mówi o przyjęciu korzyści majątkowej w wysokości 200 tysięcy oraz podżeganiu innych osób do przyjęcia korzyści majątkowej. Oprócz nich 2 zarzuty dotyczą ujawnienia tajemnicy państwowej, a także plagiatu pracy doktorskiej. I tutaj ciekawa rzecz, bo o tej sprawie w 2013 roku pisał tygodnik Sieci. Wtedy w Sieci. Już w maju bieżącego roku prokuratura łódzka skierowała wniosek o uchylenie immunitetu w tej sprawie, ale postanowiono dołączyć go do innych zarzutów. Myśmy zresztą z posłem Gawłowskim mieli też taki proces sądowy, ale on się zakończył jakąś tam ugodą, bo jak możemy, to wychodzimy z procesów. Natomiast no, mocna sprawa, muszę powiedzieć, że to jest, można powiedzieć, że w ciągu tych 2 lat najwyższy rangą polityk Platformy, który styka się z tego rodzaju zarzutem. Podkreślam zarzutem, bo to zawsze trzeba poczekać na decyzję sądu i każdy człowiek ma prawo do obrony, dopóki nie ma tego i do bycia uznawanym za niewinnego, dopóki nie ma prawomocnego wyroku sądu. Ale rzeczywiście pewne sprawy realizowane przez CBA wchodzą w jakiś kolejny taki finalny etap. Warto powiedzieć też o senatorze Stanisławie Kogucie, też podkreślając, że to są zarzuty niepotwierdzone, ale tutaj też twarda postawa i widać, że dla swoich też nie ma litości i dobrze. Natomiast proszę państwa, skonfrontujmy to z tym, co mamy, co widzimy na przykład w Warszawie, jaka kara ma być dla Hanny Gronkiewicz-Waltz za tą złodziejską reprywatyzację w stolicy. No, karą ma być ciche odejście z zarządu, to znaczy politycy Platformy uważają, że najwyższą formą sankcji za jakiekolwiek złe działania, to jest po prostu utrata stanowiska partyjnego i jakby nie ma tutaj ciągu dalszego, nie ma tu jakiegoś też moralnego poczucia, że pewne rzeczy należy wyjaśnić i należy zakończyć.
jeżeli mogę jako czytelnik tygodnika sieci zamówić artykuł, taką statystykę działań CBA w ostatnich 2-3 miesiącach, bo rzeczywiście tych spraw, które CBA jest na tropie rozwiązania, tych zarzutów, które zostały postawione zarówno niektórym politykom, jak teraz się dowiadujemy, ale też w spółkach Skarbu Państwa, jest bez liku, nie mówiąc już o wyłudzeniach VAT-u i tych wszystkich informacjach, to z tego się uzbiera dosyć potężna liczba przypadków i pokazująca, jak funkcjonował system za czasów nie tylko Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Oczywiście, że nie tylko i ten reflektor dobrze, że jest na te sprawy skierowany, jeśli chodzi o przeszłość, ale też wiemy, że i teraźniejszość. Także to jest, myślę, że jasny sygnał dla wszystkich, którzy dzisiaj sprawują swoje funkcje, że nie warto kraść, bo litości nie będzie i bardzo dobrze.
Michał Karnowski w studio przy ulicy Zielnej 39 w budynku Pasty na 5 piętrze, a przy telefonie Piotr Witt, który wrócił do Paryża. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, może pan teraz zwracać się do mnie, panie kawalerze. 2 dni temu w poniedziałek zostałem odznaczony przez pana prezydenta Rzeczypospolitej krzyżem kawalerskim Orderu Zasługi dla Polski.
Gratulujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dekoracja miała miejsce w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, nadzwyczaj uroczyście, z okazji Wigilii i specjalnej sesji naukowej urządzonej przez dyrekcję dla Stowarzyszenia Muzealników Mazowieckich. Podczas tej sesji mówiłem o odkrytym przeze mnie nigdy nie publikowanym portrecie Kościuszki, jedynym wykonanym w młodości naczelnika, o którym wiadomo, że był zrobiony z natury, własność Muzeum Czartoryskich. Jak zwykle przy takiej okazji nicuje się w laudacji życie odznaczonego. W przypadku osoby wiekowej, no, siłą rzeczy lista jest długa, w większości złożona z czynów i działań, które uważam za rzecz najzupełniej naturalną, a moją zasługę za minimalną. To pierwsze poważne odznaczenie przychodzi w moim przypadku późno, chociaż z drugiej strony mówię sobie we właściwym momencie. Gdyż są zaszczyty i ordery, których należy się raczej wstydzić i głęboko je ukrywać, niż się nimi szczycić. Tout proportion gardée, order virtuti militari za wygraną bitwę pod Zieleńcami był wielkim zaszczytem, ale ten sam order otrzymany z rąk Mikołaja I za uśmierzenie polskiego powstania listopadowego okrywał hańbą odznaczonego jego rodzinę. To Polska przychodzi do nas późno. Polska patriotów, Polska obywateli wierzących we wspólne wartości, dla których ojczyzna nie jest tylko interesem do zarobienia, ale sprawą honoru i pewnej godności osobistej. Kiedy oglądam się wstecz na moje dorosłe życie, nie widzę chwili odpowiedniejszej. No i tak po 40 latach małżeństwa zostałem kawalerem orderu. Jestem dumny i szczęśliwy, że prezydent, wojewoda, muzealnicy wyróżnili odkłamanie życiorysu Chopina. Od wielu lat nasza chluba narodowa, wielki kompozytor został zaprzężony do marketingu, do pracy na rzecz lepszej sprzedaży fortepianów Pleyela i przysporzenia chwały bankierskiej rodzinie Rothschildów. Jest wierutną nieprawdą, jakoby w pierwszym, najtrudniejszym okresie jego paryskiego życia pomagali mu jedni i drudzy. W ciągu 15 pierwszych miesięcy nie pomagał mu nikt. Zaś później, z dnia na dzień, co udowodniłem w mojej książce, Chopin zarabiał tyle, to była równowartość 5000 euro dziennie, że niczyjej pomocy naprawdę nie potrzebował. Przeciwnie, to Pleyel zwracał się do niego, prosząc o pomoc w sprzedaży fortepianu, zaś Rothschildowie zwrócili na niego uwagę, kiedy był już wartością trwałą i najwyżej notowaną na giełdzie sztuki. Biednym i nieznanym studentem z Warszawy nikt się nie przejmował. Przykre jest tylko, że fałszywym legendom patronuje Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, że nadużywa autorytetu narodowego i polskich barw narodowych do podpierania fałszu dla celów merkantylnych. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. No więc od wczoraj jesteśmy już w Paryżu po 3-tygodniowej nieobecności. Wracaliśmy wieczorem przez feeryczne Champs-Élysées, jarzące się tysiącem kolorowych świateł. Drzewa przy Avenue zostały zmienione z pomocą lampek w ogromne kieliszki szampana. Magazyny Renault, Mercedesa to jakieś bajkowe lunaparki. W magazynie Disneya wybudowano świetlistą wieżę Eiffla. Całe kamienice pomalowane światłami na kolorowo. perspektywy Aweni zamyka od strony ogrodu tuileryjskiego ogromne świetliste koło. Wiszące na nim gondole pozwalają patrzeć na Paryż z wysokości 20 pięter. W tym roku instalacji tej świątecznej rozrywki Paryżan przeciwstawiała się uparcie mer Paryża socjalistyczna Anne Hidalgo. Ustąpiła dopiero pod naciskiem sądów i słynnych aktorów Alaina Delon i Jean-Paula Belmondo. Na uboczu najpiękniejszej Aweni świata złożone są bloki betonowe, będą użyte dla zapewnienia bezpieczeństwa przed zamachami w noc sylwestrową. Boczne ulice handlowe mają swoje dekoracje. Paryż założył garnitur świąteczny. Avenue Montaigne jest również wspaniale udekorowana. Na kamienicy Diora wisi utkany ze światełek balon wysokości 4 pięter. W naszej dzielnicy przed sklepem Franprix zastałem znajomego bezdomnego, który jak zwykle wieczorem szukał w śmietniku pożywienia. No a teraz Komisja Europejska, naturalnie sankcje przeciwko ustawie o sądownictwie. Dotarły do mnie jakieś echa na ten temat. Komentarze są utrzymane w tonie bardzo spokojnym i podkreśla się, że sankcje wobec Polski nie mogą być wprowadzone bez zgody ogromnej większości prawie wszystkich państw. No i wiadomo, że Węgry opowiedziały się już za Polską przeciwko tej ustawie, będą głosowały przeciwko. No nie będę mówił o tym więcej, bo są bardziej kompetentni ode mnie, a ja dopiero jestem od wczoraj w Paryżu. Zatem wszystkim słuchaczom, panu zespołowi Muzeum Romantyzmu z jego dyrektorem Romanem Kochanowiczem, tygodnikowi W sieci i panom Karnowskim wszystkiego dobrego, wesołych świąt.
A jeszcze jedno pytanie.
Bardzo, bardzo dziękujemy.
Jeszcze jedno pytanie. Tak, Michale?
I wzajemnie.
I wzajemnie. Zaraz złożymy Piotrowi Witowi życzenia, ale jeszcze jedno pytanie. Czy audiobook będzie na jarmarku, czy też nie zostawił pan redaktor nam audiobooka? Czyli Kroniki Paryskie.
Panie prezesie, no właśnie, tym wszystkim zajmuje się moja żona i myśmy żyli w takim pośpiechu i tyle było do zrobienia, do przeżycia, że no nie jestem, nie wiem dokładnie, chyba zostawiła.
To w takim razie precyzyjna informacja będzie na ten temat jutro, bo wielu chętnych jest do tego, żeby posłuchać, co Piotr Wit opowiadał przez te lata w Poranku Wnet.
Panie cztery lata ponad.
Panie redaktorze, to życzymy, żeby ten Paryż był spokojny w czasie tych świąt. Życzymy rodzinnych, dobrych świąt, szczęśliwego nowego roku i do usłyszenia w przyszłą środę.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego.
Jest godzina 7:56. Chwalmy samych siebie, bo jak nie będziemy siebie chwalić, to nas na pewno nie pochwalą. Mam przed sobą tygodnik sieci. W tygodniku sieci, który z artykułów, Michale, polecasz najbardziej?
Trudny wybór, ale powiem szczerze, że tak po ludzku, nie jako redaktora, bo tutaj pewne kryteria czasami, chociaż są inne, chociaż akurat staramy się redagować tygodnik i też portal w taki sposób, jakbyśmy to robili dla siebie, bo to pewną uczciwość wymusza, to znaczy wtedy się nie przyjmuje do druku, czy nie drukuje tekstów, których by samemu się nie przeczytało, nie zamawia się takich. Ale powiem szczerze, że tekst Grzegorza Górnego o świętej rodzinie, taki jest tak dla mnie, był dla mnie bardzo ważny osobiście, bo jak bardzo, przez pewien styl, ale też i oczywiście precyzję i wiedzę tego autora, Wszyscy wiemy, jak dużą wiedzę ma Grzegorz Górny o sprawach związanych z wiarą, z naszą wiarą. No jakoś przybliżył, tak pozwala nam lepiej przeżyć te święta Bożego Narodzenia, więc gdybym miał wybrać taki jeden, który szczególnie Państwu polecam, to uważam, że Grzegorz Górny o tajemnicach świętej rodziny to jest coś bardzo ładnego. To się zresztą, proszę Państwa, pięknie też zaczyna. Uciekali pod osłoną nocy, udając się na południe. Było ich troje, mężczyzna, kobieta i niemowlę. Najprawdopodobniej towarzyszył im osioł, użyczając grzbietu matce i dziecku. Wybierali boczne ścieżki, by uniknąć wojska. Wiedzieli, że nawet przypadkowa kontrola może się zakończyć tragicznie. No, znane z Biblii, z Pisma Świętego wydarzenia, trochę innym językiem współczesnym opowiedziane. Może warto to wspólnie z dziećmi na przykład przeczytać, żeby im przybliżyć wagę tamtych wydarzeń sprzed 2017 lat wedle kalendarza, a chyba 14, bo tam była jakaś pomyłka w tym liczeniu kiedyś przez pewnego mnicha dokonana. Generalnie cieszymy się z tygodnika Sieci na Święta. Ładne, takie bardziej ekskluzywne wydanie. Bardzo dużo tekstów do czytania. Ciekawy też taki dodatek, alternatywne historie, tym razem zamachowe. Nasi autorzy zastanawiają się, co by było, gdyby pewne zamachy się wydarzyły, a pewne nie wydarzyły, czy świat mógł pójść w innym kierunku. Ale jeśli jeszcze mamy dosłownie chociaż chwilę, to chciałbym też wspomnieć i prosić Państwa o takie wspomnienie w sercach o świętej pamięci Henryku Ciochu. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, prawnik. Znałem go osobiście, przeprowadzaliśmy też dla tygodnika Sieci z bratem wspólnie wywiad z panem senatorem, wtedy jeszcze. No, postać bardzo zasłużona, może drugiego planu, może nie zawsze na pierwszej linii, ale zawsze dobrzy ludzie mogli na niego liczyć, na jego wiedzę prawniczą. Zawsze służył Polsce tą swoją wiedzą, służył ruchowi spółdzielczemu. Myślę, że był z takiego poczucia właśnie wspólnotowości bliski też tej wspólnocie Radia Wnet, że nie wiem, czy Państwo go znaliście, spółdzielcy Wnet, słuchacze Wnet, ale to był ten sam duch, gdzieś może w innym zakątku Polski i w innych miejscach umiejscowiony. Bardzo będzie świętej pamięci profesora Ciocha brakowało i proszę o modlitwę, o wspomnienie, o modlitwę za jego duszę, o wspomnienie. Pogrzeb, z tego co wiem, w przyszły czwartek o 12 w Lublinie. I szkoda, no szkoda, jakiś ten czas przedświąteczny jest czasem też wielu odejść.
Michał Karnowski. Na zegarze godzina 8:00.